Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejsze słowo jest to 32. niedziela zwykła rok B. To znaczy my już w Kościele ją przeżywaliśmy, aczkolwiek chciałbym się do tego słowa odnieść. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł: weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie Pana Boga Twego, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę, zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się. Idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan Bóg Izraela: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. Oto Słowo Boże. Fascynujące dla mnie słowo, naprawdę fascynujące, ponieważ mamy tu kilka takich ważnych aspektów. I to w zasadzie to słowo jest aktualne i do dzisiaj. Kiedy na przykład przychodzi do was człowiek, który nie do końca ma poukładane relacje z Panem Bogiem, może tak bym to ujął, albo wprost jest człowiekiem niewierzącym i kiedy zwierza wam się z czegoś, że na przykład cierpi na jakąś chorobę, albo nagle zachorował, albo z czymś sobie nie radzi i wasz argument jako autentyczna chęć pomocy temu człowiekowi, mówicie, no to trzeba się pomodlić. Mówi, jakie pomodlić? Jakie pomodlić w momencie, kiedy ja cierpię? I wy jeszcze raz mówicie, no właśnie, trzeba się pomodlić. Spotkalibyście się z całkowitym niezrozumieniem. I właśnie do takiej sytuacji dochodzi tutaj. Mamy kobietę, która doświadczyła głodu. Myślę, że my współcześni ludzie, kiedy słuchamy tej Ewangelii, nie wiemy, co to znaczy doświadczyć głodu. Nie wiemy, co to jest głód. Czasami niektórzy mają jakieś diety, tak, że ograniczają sobie ilość kalorii, ale to nadal nie jest głód. Bywają takie momenty, że ktoś zapomniał zjeść śniadania i dopiero wieczorem, kiedy wraca późno z pracy, zdąży coś zjeść, ale to nadal nie jest głód. Mówimy tu o takim głodzie, gdzie kobieta była przekonana, że zaraz umrze. O tym mogliby powiedzieć ludzie, którzy walczyli w powstaniu na przykład. O tym mogliby powiedzieć ludzie, którzy uczestniczyli w wojnie, gdzie czasami przez kilka dni nie mieli co jeść. Ludzie, którzy byli zamknięci w obozach koncentracyjnych. To te osoby mogłyby co nieco powiedzieć na temat doświadczenia głodu. I właśnie tutaj mamy spotkanie proroka z kobietą, która wie, że zaraz umrze z głodu. Nie ma tam mężczyzny, więc prawdopodobnie w tamtej kulturze nie miała możliwości się utrzymywać. Skoro jeszcze dbała o syna, to znaczy, że syn był w takim wieku, że nie było możliwości, aby on podjął się pracy. I nagle przychodzi prorok. I to jeszcze Pismo Święte mówi wprost, w imieniu Boga przychodzi. I mówi do tej kobiety: daj mi jeść, bo jestem głodny. Trochę taki dziwak z tego proroka, tak bym mógł to ująć. I ona mówi: na życie Pana Boga Twego. Czyli ona nie wierzy w tego Boga, ona w ogóle nie wie, co to znaczy. A on mówi: no tak, no w imię Pana Boga mojego, proszę, daj mi jeść. I ona mówi: no ale ja nie przeżyję tego. Ja nie przeżyję, ja dam mojemu synowi sobie i koniec. I nagle w tym momencie on mówi: aha, okej, przepraszam, tak, to wiesz co, to zróbmy tak, że najpierw daj mi jeść. Tak jakby w ogóle jej nie słuchał. Dlatego my współcześnie, kiedy mamy też takie rozmowy z ludźmi, kiedy w pewnym momencie na przykład dajemy takie rady, że w imię Pana Boga, no pomódl się cokolwiek, pójdź do spowiedzi, pójdź na mszę świętą, ten człowiek nie spotka się z tym, nie jest w stanie nam zaufać. Nie jest w stanie zaufać Panu Bogu, że faktycznie modlitwa wielokrotnie i w wielu przypadkach może być ratunkiem. Co się stało? Pan Bóg słowa dotrzymał. Pan Bóg sprawił, że ta kobieta nakarmiła najpierw proroka, później siebie, później dziecko. Oczywiście w dalszych fragmentach Pisma Świętego mamy pokazane, że to dziecko umarło. Ale prorok dokonał tutaj zmartwychwstania, czyli mocą Boga spowodował, że wskrzesił to dziecko. Więc ona miała jeszcze więcej dowodów, nie tylko to, że dzban się nie wyczerpał, ale to, że ten Bóg, w imieniu którego on przyszedł, potrafi dokonać rzeczy, które nie mieszczą się w sposobie myślenia człowieka niewierzącego albo tego, który nie miał doświadczenia Boga. Przepiękny fragment. I to zdanie właśnie, na życie Pana Boga twojego, nie mojego, twojego, to ty przychodzisz z tym Bogiem. I to jest właśnie myślenie każdego z nas. My w taki sposób mamy wychodzić do ludzi. Mamy mieć pewność tego, że idziemy w imieniu Boga. Ludzie patrząc na nas, na nasze zachowanie, na naszą postawę, na to, co mówimy, powinni widzieć działanie Boga. My powinniśmy być przekonani o tym, że działamy także w imieniu Boga, a nie, że sami będziemy mieli wątpliwości. Czyli to jest taka pierwsza rzecz, która bardzo mi się podoba. Ewangelia z kolei tutaj pokazuje nam Jezusa, który siedzi w świątyni i patrzy, jak ludzie wrzucają pieniądze. I w pewnym momencie widzi ubogą wdowę, która wrzuca jedną monetę, dwa grosiki, jeden grosik. I w pewnym momencie jest tak, że mówi, słuchajcie, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa rzuciła najwięcej. Niesamowita rzecz. Słuchajcie, to pokazuje dystans Jezusa do wielu rzeczy. Wielu ludzi dawało dużo, ale on przyjrzał się tej jednej kobiecie. To jest pełne zaufanie. To jest tak wielkie zaufanie tej kobiety, że ona nie miała nic i powiedziała, Panie Boże, zostawiam wszystko, co mam, czyli ten grosik i oddaję się Tobie. Mogę umrzeć, jeśli chcesz. Jeśli nie, będę dalej żyła. Mam do Ciebie takie zaufanie, że zostawiam Ci wszystko. To jest to samo, co było w pierwszym czytaniu. Bóg oczekuje od nas w pewnym momencie tak wielkiego zaufania, że człowiek jest postawiony pod ścianą, nie wie co dalej. Jest przekonany o tym, że już mu się nic nie uda, zwątpił i nagle Pan Bóg mówi, to rzuć jeszcze te dwa grosiki, czyli oddaj wszystko. Żeby pokazać postawy pierwszego i drugiego czytania, do którego się odnoszę. Wyobraźcie sobie, że obiecaliście swojemu dziecku to, że po mszy świętej pójdziecie na przykład do kina i ewentualnie na jakieś lody. Nie macie ze sobą karty, macie banknot 100-złotowy. Obiecaliście dziecku, wiecie o tym, że nie macie już czasu później, że w tym jednym momencie dziecko czekało na tę chwilę bardzo długo. I w momencie, kiedy wychodzicie z mszy świętej, podchodzi do was jakiś żebrak i mówi, daj 100 złotych. I wy wiecie, że macie tylko to. Czujecie się oszukani, bo wiecie o tym, że on tego być może nie potrzebuje. No i mówi, no ale na życie Pana Boga twojego, do którego przed chwilą się modliłeś. Przecież wyszedłeś z kościoła. Daj 100 złotych. I ty chcesz zbudzić litość w tym człowieku i mówisz, no ale panie, no słuchaj, no ja temu mojemu dziecku obiecałem, że do kina pójdziemy. Ja nie mam żadnych pieniędzy, ja mogę ci kupić cokolwiek do jedzenia, ale ja obiecałem mojemu dziecku. I ten ze zrozumieniem mówi, a no tak, no skoro obiecałeś dziecku, to rozumiem, to daj 100 zł. Nie? Totalna ściana. I to jest to, że my, którzy w tym przypadku jesteśmy tymi, którzy dajemy, powinniśmy mieć tak wielkie zaufanie do Pana Boga, że On faktycznie kontroluje sytuację. Pamiętam taką sytuację, ale kiedyś się nią dzieliłem chyba już na kanale, kiedy to poszedłem do kina, to było na ulicy Głębockiej, miałem odłożone na książki, chciałem sobie tam kupić specjalną taką serię książek, jestem, że tak powiem, wszystko lubię sobie wyliczyć, więc wtedy pamiętam na Grycana, rożek firmowy plus na kino. Wszystko co do złotówki miało się zgadzać. I w pewnym momencie zobaczyłem, że do kina weszły siostry zakonne, które znam, opiekujące się osobami bezdomnymi. Osobami bezdomnymi, ale także opiekują się te siostry osobami upośledzonymi, mają taką szkołę kilka kilometrów od mojej miejscowości, w której ja mieszkam, z której pochodzę, o tak, może tak bym to ujął. I pamiętam moją rozmowę, to w mojej głowie się oczywiście działo, oparte o ścianę, patrzę na te siostry, znam je, miałem tam praktyki i w pewnym momencie Pan Bóg mówi, daj im. No i w mojej głowie zaczyna się dialog, ale co daj? No pieniądze. No ja już do siebie się uśmiecham niepewnie, ale coraz mocniej trzymam się ściany, żeby nie było przypadkowo, że dam kroku do przodu, bo miałem wyliczone. Nie byłem gotowy na to, żeby pomóc. No, jakby człowiek mógłby być na to gotowy. I kiwam głową nie. Widzę, że siostry patrzą na mnie, a ja sam do siebie kiwam głową nie. Tak jakby mogły poczuć, że coś nie tak mam do nich, że coś mi nie odpowiada to, że przyszły do kina razem z tymi dziećmi, którymi w tym momencie się opiekowały. I pytam Pana Boga, w swojej głowie oczywiście, ile? I on mówi, wszystko. I ja jeszcze bardziej kiwam głową, nie dam, bo ja mam przeznaczone na książki. Daj im wszystko. Nie byłem w stanie, słuchajcie, moje serce w tamtym momencie było tak chciwe, moje serce było tak pazerne na te dobra, które ja sobie zaplanowałem, że nie byłem w stanie. Pan Bóg sobie ze mną poradził, bo dał mi kopniaka ze przeproszeniem, więc sam po prostu wpadłem na te siostry i niezręczność tej sytuacji spowodowała, że wyciągnąłem wszystko, co miałem, tam bodajże 1400-1500 zł, z tego co pamiętam, dałem siostrom to wszystko i siostrom mówią, ale jak to, ale dlaczego? Mówię, no Pan Bóg mi kazał i się uśmiecham. A ile tu jest? No mówię, tyle i tyle. Jak ja dziękuję, mówi ta siostra. Ja właśnie tyle miałam na jedzenie później dla tych moich chorych, a zgubiłam to. Nie wiem, gdzie to zapodziałam, może gdzieś w autobusie jest. I Pan Bóg mi udowodnił, tak jak ta uboga wdowa wrzuciła wszystko, tak jak ta kobieta w pierwszym czytaniu miała zaufać prorokowi, tak w tym przypadku ja miałem zaufać. Oczywiście nagadałem się później Panu Bogu, że ja oszczędzałem na to, że teraz nie będę miał książek. Pan Bóg sobie szybko poradził z tą historią. Następnego dnia przyszedł do mnie parafianin, który powiedział, że chciałby mi pomóc, bo widzi, że przygotowuje się do kazań, może jakiś książek by mnie potrzebował. Powiedziałem, no tak, no potrzebuję. I kupił mi akurat wszystkie książki, których potrzebowałem. I to jest niesamowite, jak Pan Bóg zatroszczy się o każdy szczegół, tylko my mamy Mu zaufać. Skoro dał mi natchnienie, powinienem za tym pójść, nie targować się. I to jest wielkie zaproszenie Pana Boga. I bardzo pociąga mnie tak naprawdę ta prostota Jezusa, w którym mówi o rzeczy, no błahaj tak naprawdę, no kobieta rzuciła jeden grosik, ale z taką powagą, kiedy w Piśmie Świętym pojawia się takie słowo, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, czasami się mówi amen, amen, powiadam wam, no to pokazuje, że będzie coś ważnego. Jak musieli na początku w ogóle uczniowie podejść do tego? Oni nie znali kontekstu. Oni widzieli, że Jezus przypatrywał się, jak ludzie wrzucali pieniądze i mówi, panowie, podejdźcie do mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ona wrzuciła grosik. Jak oni mieli zareagować? To tak samo, jak ja bym powiedział teraz, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy mnie teraz słuchacie. I ktoś by powiedział, genialne, proszę księdza, od razu chcę się nawrócić, od razu wiem, co robić w swoim życiu. Tak właśnie działał Jezus. Dla nas to jest konkretnie zaproszenie, bardzo konkretne. Zaufajcie Bogu na życie Pana Boga Twojego. Mamy bardzo dużą pracę w środowisku. Mamy wielu ludziom pomóc zrozumieć, że Bóg faktycznie, autentycznie działa. I to bardzo mocno. Ale żeby tak było, na sobie samym musimy tego doświadczyć, żeby mieć przekonanie. O tym się szybko zapomina. Bardzo szybko zapomina się o działaniu Pana Boga. Dlatego co jakiś czas musimy sobie to przypominać. I życzę wam takiej wiary. Życzę wam odkrycia takiego Boga. Zaufajcie Mu. Nie bójcie się. Mała trzutko, nie bój się. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.